Słuchaj, wyobraź sobie taką scenę. Zwykły, nowoczesny szpital. Sala reanimacyjna. No wiesz, to ostre, zimne światło jarzeniówek.
Mhm.
Na stole leży pacjent, który od dobrych 40 minut nie wykazuje absolutnie żadnych oznak życia. Jego palce wręcz robią się czarne z powodu niedotlenienia.
Brzmi jak z jakiegoś medycznego thrillera.
Prawda? I lekarz dyżurny, widząc, że wszelkie standardowe procedury zawiodły, decyduje się na coś, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalnego. Zaczyna się modlić. A potem każe pielęgniarce użyć defibrylatora jeszcze raz.
Po 40 minutach?
Tak. I nagle, całkowicie wbrew wszelkim prawom biologii i medycyny, rytm serca wraca do normy. Co więcej, pacjent budzi się niedługo potem z zerowym, słownie zerowym, uszkodzeniem mózgu. A przecież po 6 minutach braku tlenu zmiany powinny być całkowicie nieodwracalne.
Zdecydowanie. To znaczy, z medycznego punktu widzenia to jest po prostu niemożliwe.
Dokładnie. Brzmi to jak scenariusz filmu z pogranicza science fiction. Ale co by było, gdybyśmy spróbowali przyłożyć do tego samego medycznego przypadku dokładnie takie same rygorystyczne narzędzia badawcze, jakich używamy do datowania i, no wiesz, weryfikowania starożytnych greckich rękopisów?
Mhm, to jest ciekawe zestawienie.
I to jest właśnie cel naszego dzisiejszego spotkania ze źródłami. Nasza dzisiejsza wnikliwa analiza zabiera nas dokładnie na takie skrzyżowanie nauki, historii i zjawisk kompletnie niewyjaśnionych. Bierzemy pod lupę prace badawcze doktora Craiga Kinnera.
Jasne.
Jego głównym obszarem zainteresowań jest historyczna wiarygodność starożytnych tekstów Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Ewangelii Mateusza. Ale to, co czyni jego badania tak fascynującymi, to właśnie zderzenie filologii z setkami współczesnych, udokumentowanych medycznie raportów o rzekomych cudach.
Wiesz, zanim w ogóle wejdziemy w ten gąszcz szczegółów, to myślę, że warto bardzo wyraźnie nakreślić nasze ramy metodologiczne w tej dyskusji.
Zgadzam się, to jest kluczowe.
Bo analizowany materiał to potężny zbiór dokumentacji, akademickiej, lingwistycznej, no i tych raportów klinicznych. Naszym nadrzędnym celem badawczym jest tutaj wyciągnięcie na światło dzienne faktów, surowych danych i samej metodologii.
Jasne, bez oceniania.
Dokładnie tak. Z pominięciem jakichkolwiek osobistych, teologicznych czy z drugiej strony sceptycznych uprzedzeń. Nie oceniamy tu, która religia ma rację, nie stajemy po żadnej stronie.
My po prostu przyglądamy się mechanizmom weryfikacji.
Właśnie. Sprawdzamy, jak współczesny historyk czy filolog bada starożytne zwoje, a potem jak ci sami badacze weryfikują współczesne raporty z ich przyjęć. Traktujemy to wszystko ściśle jako materiał dowodowy.
Chłodna, krytyczna ocena. I żeby to miało sens, musimy zacząć od fundamentów. Bo wiesz, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o niezwykłych zjawiskach z tamtych czasów, pojawia się pytanie o nośnik tych informacji.
Mnie osobiście zawsze fascynowało, jak język zdradza swoje własne pochodzenie.
Och, zdecydowanie, lingwistyka potrafi być bezlitosna dla fałszerzy.
Prawda. Ewangelie, te, z którymi obcujemy dzisiaj, zostały spisane w Grece, w tak zwanym koine, powszechnie wtedy używanym. Ale z badań Kinnera wynika, że te teksty noszą w sobie coś w rodzaju obcego DNA. Tak, badacze często określają to mianem lingwistycznych odcisków palców. Bo kiedy historycy poddają analizie tekst Ewangelii, to odkrywają, że pod tą warstwą greckiego słownictwa ukryta jest specyficzna semicka składnia.
Aha, czyli taka podwójna warstwa.
Dokładnie. Widać tam aramejski rytm i takie idiomy, które są charakterystyczne wyłącznie dla Judei i Galilei z pierwszego wieku.
Znasz jakiś konkretny przykład?
Świetnym przykładem jest wyrażenie, o którym często wspomina się w literaturze przedmiotu, czyli syn człowieczy. W potocznym aramejskim to brzmiało Barnisz ben Adam. I to było zupełnie naturalne, po prostu sposób mówienia o sobie czy o człowieku.
Brzmi całkiem zwyczajnie.
No właśnie. Ale kiedy weźmiesz to wyrażenie i przetłumaczysz je słowo w słowo na starożytną grepę, to otrzymujesz frazę, która z punktu widzenia greckiej gramatyki jest skrajnie niezręczna. Wręcz nienaturalna.
Czyli to taki dowód na to, że nie zostało to od razu wymyślone po grecku.
Z punktu widzenia historii literatury to ma kolosalne znaczenie. Pierwsi autorzy w ogóle nie starali się wygładzić tekstu dla helenistycznego czytelnika, co byłoby przecież standardowym zabiegiem. Zamiast tego celowo zachowali oryginalne słownictwo, w tej, wiesz, nienaruszonej strukturze.
Użyjmy tutaj takiej współczesnej analogii, żeby to trochę lepiej zobrazować słuchaczom. To jest tak, jakbyśmy wzięli jakiś bardzo specyficzny slang, powiedzmy z przedmieścia Warszawy, i wrzucili go w Google Translate, żeby przetłumaczyć na angielski.
O, bardzo dobre porównanie.
Wynik brzmi sztucznie, często komicznie, bo gubi się cały kulturowy kontekst. Ale z drugiej strony, paradoksalnie, ten koślawy wynik jest najlepszym dowodem na to, że pierwotny komunikat faktycznie pochodzi z tamtego środowiska, a nie został wymyślony od zera przez kogoś w Londynie.
Dokładnie tak. Gdyby ktoś to tworzył od zera w Grece, użyłby eleganckich zwrotów, a te, powiedzmy, chropowatości dowodzą autentycznego materiału wyjściowego. I co ciekawe, to widać nie tylko w gramatyce, ale też w detalach kulturowych.
Znaczy, w jakich detalach na przykład?
Kinner zwraca uwagę na taką analizę porównawczą przypowieści. Babilońscy nauczyciele z tamtego okresu, jak chcieli wyrazić, że coś jest absolutnie niemożliwe, używali metafory słonia przychodzącego przez ucho igielne.
Słonia? O, myślałam, że zawsze chodziło o wielbłąda.
No właśnie. W Mezopotamii to słoń był największym zwierzęciem. A w Ewangeliach, mówiąc o bogaczu, używa się metafory wielbłąda. Dlaczego? Bo w realiach rolniczych Judei to wielbłąd był największym znanym zwierzęciem. Gdyby tekst powstawał gdzieś indziej, wiele dekad później, to takie, podświadome zakotwiczenia geograficzne po prostu by wyparowały.
Niesamowite, czyli mamy takie naprawdę twarde lingwistyczne dowody, że tekst pochodzi stamtąd, skąd twierdzi, że pochodzi, ale to rodzi od razu kolejne pytanie. Skąd czerpano te informacje? Kto to ułożył?
Tutaj wkraczamy w kwestię naocznych świadków. I to jest argument, który, powiem ci, całkowicie przewartościowuje myślenie o starożytnej propagandzie. Weźmy centralne wydarzenie tych tekstów, zmartwychwstanie. I kto pierwszy pojawia się przy pustym grobie?
Z tego, co pamiętam, kobiety, prawda?
Właśnie, kobiety. Z perspektywy socjologii starożytności to jest tak zwane kryterium wstydu. I to jest chyba jeden z najsilniejszych argumentów przeciwko teorii o celowej fabrykacji tekstów.
Dlaczego?
Bo w realiach pierwszego wieku i w rzymskim i w żydowskim prawie zeznania kobiet były traktowane jako kategorycznie niewiarygodne. Czasem wręcz domagano się dwóch mężczyzn, żeby sąd w ogóle spojrzał na sprawę. Kobiety po prostu nie mogły być pełnoprawnymi świadkami w sprawach państwowych.
Czyli gdyby ktoś tworzył fake newsa w tamtym czasie, żeby zbudować nowy ruch?
To od razu wykreśliłby kobiety. Zastąpiłby je kapłanami, jakimiś żołnierzami, może politykami. Umieszczenie kobiet w centrum tej narracji było z punktu widzenia ówczesnego PR-u czystym samobójstwem.
Mm-hmm.
To nam dowodzi, że autorzy czuli presję odnotowania faktów takimi, jakimi rzekomo były, nawet jeśli to było dla nich bardzo niewygodne.
I to zjawisko nie ogranicza się tylko do jednego wątku, bo ci autorzy musieli zbierać dane. W badaniach pojawia się przykład Łukasza, autora Dziejów Apostolskich. Chodzi o te słynne fragmenty na my.
Tak, to fascynujące zagadnienie literackie.
Bo nagle, gdzieś od 16 rozdziału, narrator zmienia formę. Zamiast pisać Paweł poszedł, pisze my popłynęliśmy. A chronologia pokazuje, że Łukasz spędził w Judei, chyba w Cezarei, nawet 2 lata podczas aresztu Pawła. Miał czas, żeby przeprowadzać wywiady z naocznymi świadkami.
Tak, z ludźmi takimi jak Filip czy Jakub, którzy tam wtedy byli. I badacze nazywają to hellenistycznym ideałem pisania historii. Chodziło o fizyczne badanie faktów, a nie tylko pisanie poematu z głowy.
Ale pozwolę sobie tu wejść w rolę sceptyka.
Bardzo proszę.
Skąd pewność, że to wstawienie my nie było po prostu, starożytnym zabiegiem literackim? Żeby uwiarygodnić fikcję, wciągnąć czytelnika.
To jest bardzo częsty zarzut. Wielu sceptyków przez lata uważało, że to taki chwyt. Ale problem w tym, że szczegółowe badania nad starożytnymi gatunkami obalają tę tezę. Fałszywe my, zdarzało się, ale w romansach, w powieściach fikcyjnych.
Aha, czyli w innym gatunku.
Dokładnie. A w literaturze historycznej, do której Dzieje Apostolskie niewątpliwie należą, użycie pierwszej osoby liczby mnogiej zawsze, bez wyjątków, oznaczało roszczenie autora do faktycznej, fizycznej obecności.
No dobrze, ale co z samą treścią wywiadów? Skąd wiemy, że wczesny Kościół po prostu ich nie modyfikował pod bieżące potrzeby polityczne? Ruch rośnie, są nowe problemy, dopisujemy Jezusowi jakieś zdanie i po sprawie.
Zrozumiałe przypuszczenie. Ale badania nad listami Pawła Starsu pokazują coś zupełnie odwrotnego. Zobacz na 7 rozdział 1 listu do Koryntian.
Co tam jest?
Paweł udziela rad i w pewnym momencie radykalnie oddziela nauczanie Jezusa o rozwodach od własnych przemyśleń. Pisze wprost: to nakazuje Pan, nie ja. A chwilę później pozostałym mówię ja, nie Pan.
Aha, mógł po prostu powiedzieć, że wszystko mówi Bóg.
Oczywiście. To by ucięło dyskusję. A jeszcze mocniejszym przykładem jest kwestia obrzezania pogan. To był absolutnie najbardziej zapalny temat tamtych czasów. Wielki spór. Gdyby teksty swobodnie fabrykowano, na pewno ktoś włożyłby w usta Jezusa prosty cytat w tej sprawie.
Żeby mieć argument ostateczny.
Właśnie tak. Tymczasem nie ma ani jednego słowa przypisanego Jezusowi na temat obrzezania pogan. I dla badaczy ten brak jest koronnym dowodem, że to środowisko uważało przekaz za zamknięty, i święty. Nie wymyślali cytatów na poczekaniu.
No dobra, skoro te główne teksty są tak bardzo autentyczne i zweryfikowane, to dlaczego ciągle słyszymy o zaginionych Ewangeliach? Wiesz, o czym mówię, nagłówki w stylu ukryty zwój obala wszystko, co wiemy.
Zjawisko popkulturowe, wynikające z niezrozumienia, jak powstawał kanon. Bo źródła jasno wskazują, że żadne Ewangelie nie zaginęły przez jakiś tajny spisek. Z całego Imperium Rzymskiego przetrwało ponad 40 wczesnych list kanonicznych.
I co, wszystkie się zgadzają?
Panuje w nich wręcz uderzająca zgodność. Poza dziwactwami Marcjona w II wieku, który chciał odciąć się od Żydów, 4 Ewangelie były powszechnie akceptowane. A te tak zwane apokryfy powstawały znacznie później, głównie w II i III stuleciu.
Czyli to były zupełnie inne, późniejsze teksty.
Tak, często opierały się na gnostycyzmie, nurcie, który uważał świat materialny za coś złego i szukał ukrytej wiedzy. Jak historyk czyta na przykład Ewangelię Tomasza, to od razu widzi tamte późniejsze koncepcje, które w I wieku w ogóle nie istniały w Palestynie. Plus, ci autorzy mylili geografię, w ogóle nie znali realiów rolniczych.
Tam i wypisz, wymaluj, przypomina współczesne fanfiction.
Fanfiction? Ciekawe.
No pomyśl. Masz wielką sagę, a dekady później zupełnie nowi ludzie, którzy lubią to uniwersum, piszą własne opowiadania z tymi postaciami. Używają ich imion, ale wrzucają tam swoje własne poglądy i w ogóle ignorują oryginalne zasady świata, bo przecież tam nie żyli.
Bardzo trafna analogia. W materiale badawczym Kinnera jest zresztą świetny przykład takiej nowożytnej wersji fanfiction – Tajemna Ewangelia Marka.
O, kojarzę to. To było głośne, prawda?
Bardzo. W połowie XX wieku badacz Morton Smith ogłosił, że znalazł ukryty fragment Ewangelii Marka w klasztorze Marsaba. I z tego tekstu wynikało, że Jezus był kimś w rodzaju, powiedzmy, homoseksualnego maga odprawiającego nocne rytuały.
Z punktu widzenia mediów, bomba.
Absolutna. Ale co zrobili z tym eksperci? Dogłębna analiza wykazała mnóstwo anomalii. Grafolodzy zauważyli tak zwane drżenie ręki fałszerza, co znaczy, że autor powoli naśladował starożytny styl zamiast pisać płynnie.
Czyli ktoś to po prostu przerysowywał.
Tak. A do tego znaleziono tam typowo dwudziestowieczne kalambury i koncepcje dotyczące seksualności, których w ogóle nie było w tamtej teologii antycznej. I wiesz, to wszystko do złudzenia przypominało fabułę pewnej powieści wydanej dekadę wcześniej przez pewnego kanadyjskiego lorda. Dziś uznaje się to po prostu za dwudziestowieczne fałszerstwo.
O ranie. Ale wiesz, w tym momencie, mając tę całą historyczną, twardą podbudowę, uderzamy w mur.
Co masz na myśli?
Z jednej strony te dokumenty są solidnie zakorzenione w I wieku, ale z drugiej strony niemal 1/3 Ewangelii Marka to przecież opisy zjawisk absolutnie niemożliwych. Uzdrowienia, przywracanie wzroku, a nasz zachodni empiryczny umysł to odrzuca. To nie ma prawa się wydarzyć.
Tak, ten sceptycyzm ma głębokie korzenie, chociażby u Davida Hume'a. W teologii ugruntował to w XIX wieku David Friedrich Strauss. On po prostu stwierdził, że cuda przeczą prawom natury, więc to muszą być mity tworzone po latach.
Ale to chyba trochę założenie pod tezę, prawda?
Zdecydowanie. I tu w badaniach mamy fantastyczną ironię. Przyjaciel tego samego Straussa, Edward Morica, cierpiał na zdiagnozowane schorzenie kręgosłupa. Ledwo chodził. Pojechał do pastora Blumharta, w którego społeczności działy się dziwne rzeczy. Po modlitwie został uzdrowiony.
wrócił do sprawności.
Mógł chodzić po górach. Jak myślisz, co na to analityczny umysł Straussa?
Pewnie uznał, że to przypadek. Albo stres.
Powiedział, że to dolegliwość psychosomatyczna, kompletnie ignorując twarde diagnozy lekarskie sprzed uzdrowienia. To jest ten klasyczny błąd konfirmacji, wiesz. Jak dowód nie pasuje, to go odrzucamy bez badania.
I to idealne przejście do medycznej części badań Kinera. Bo o ile ból głowy można zrzucić na efekt placebo, to ciężko mówić o psychosomatyce w przypadku, powiedzmy, braku organów wewnętrznych.
O to na pewno.
Zobacz, badanie Candy Gunter Brown to od Harvard University Press. Oni nie zbierali anegdot przy ognisku, oni pojechali do Mozambiku z fachowym, kalibrowanym sprzętem. Mierzyli słuch głuchych osób tuż przed modlitwą i zaraz po. I udokumentowali skokowe, mierzalne powroty słuchu, daleko poza błędem statystycznym.
Mhm. W twarde dane z terenu.
A w zachodnich klinikach mamy przypadek Bruce'a Vannatti. Miał zgniecione organy w wypadku. Chirurdzy wycięli mu prawie całe jelito cienkie. Zostawili 25 centymetrów, a żeby żyć normalnie bez kroplówek, potrzebujesz ponad 3 metrów.
I co się stało?
Po głębokiej modlitwie za niego zrobiono niezależne badania RTG, z których jasno wynikło, że to jelito urosło, po prostu urosło w jamie brzusznej i podwoiło swoją długość. Lekarze oglądali te same zdjęcia rentgenowskie w szoku.
I Kinner w swoich badaniach ma tysiące takich weryfikowalnych przypadków. Choćby Karl Cockerell. Miał skomplikowane złamanie kostki, rentgen, gips, pełna dokumentacja. Po modlitwie poczuł zmianę i kazał zdjąć gips. Zrobiono drugie prześwietlenie po 8 dniach od urazu.
8 dni to stanowczo za mało na wzrost.
A tam nie było nawet śladu po złamaniu. Żadnej blizny kostnej, po prostu nienaruszona kość. Inny przypadek, Lisa Larios. Poruszała się na wózku przez potężną chorobę degeneracyjną kości. Zregenerowały się całkowicie wbrew patologii. Albo Greg Spencer, zwyrodnienie plamki żółtej, nieodwracalna utrata wzroku. Wyzdrowiał tak bardzo, że państwo odebrało mu rentę za całkowitą ślepotę.
Jak to czytam, to mam potężny zgrzyt poznawczy. Bo jak bada się katastrofę lotniczą, to mamy ekspertów czarne skrzynki. I jak dziesiątki ekspertów potwierdzi, że samolot zepsuł się w określony sposób, to nikt nie powie, nie wierzę, bo zgodnie z prawami fizyki to niemożliwe. A tutaj mamy zdjęcia RTG, wypisy, podpisy ordynatorów, a my dalej reagujemy, mówiąc, że to zbiorowa halucynacja.
Wiesz, z punktu widzenia metodologii nauki to jest ewidentna niekonsekwencja, bo w socjologii czy w prawie tak spójna pula niezależnych dowodów od wykwalifikowanych naocznych świadków to jest fakt. I Kenner mówi wprost, że odrzucanie tych raportów tylko dlatego, że nie pasują do naturalistycznego paradygmatu, to już nie jest rygor naukowy. To jest dogmatyzm.
Skoro mówimy o przesuwaniu granic tego, co możliwe, to musimy poruszyć kwestię powrotów ze śmierci klinicznej.
Zatrzymania akcji serca.
Tak. To demoluje całkowicie argument o psychosomatyce. Sam Kinner pisze, że ma w swoim bliskim kręgu kilkanaście takich przypadków udokumentowanych, gdzie ludzie wrócili do życia po diagnozie zgonu medycznego. Prawdopodobieństwo takiej liczby pomyłek to, o ile pamiętam, 1 do 10 miliardów.
I te raporty potrafią wstrząsnąć neurologami. Raport kardiologa doktora Hanseya Crandalla z Florydy. Mają na stole Jeffa Markina. Zawał. 40 minut bezskutecznej reanimacji. Ciało robi się czarne od braku tlenu. Stwierdzają zgon. Crandall się pojawia, modli się i prosi o jeszcze jeden strzał z defibrylatora.
Medycznie to już bez sensu w tym momencie.
Całkowicie. A tu serce natychmiast wraca do rytmu. Ale to, co jest największą zagadką, to, że ten pacjent budzi się bez ubytków w mózgu, a jak wspominałaś, po 6 minutach bez tlenu zaczyna się nieodwracalne obumieranie prowadzące do stanu wegetatywnego.
6 minut, a tu było 40.
Dokładnie. Podobny przypadek w Australii, dr Sean George. 55 minut reanimacji, ostry zawał i niewydolność nerek. Zespół uznaje go za zmarłego. Modli się jego żona, rytm wraca, a on 3 miesiące później wraca do pracy w klinice jako lekarz, bez uszkodzeń mózgu.
Okej, ale muszę w takim razie zadać pytanie, które narzuca się chyba każdemu. Dlaczego słyszymy o tym z wiosek w Afryce, z Indii czy z Indonezji znacznie częściej niż z tych nowojorskich czy berlińskich klinik? Czy tam nie jest po prostu łatwiej pomylić letarg ze śmiercią z braku sprzętu?
Bardzo trafne spostrzeżenie. Kiner mocno analizuje ten zarzut, wskazując na dwa czynniki niesprzętowe. Pierwszy to ewangelizacja przełomowa. W takich miejscach jak wioska Nishi te zmiany następują często na styku wierzeń. Publiczne uzdrowienia, jak na przykład ożywienie syna urzędnika państwowego po interwencji farmaceuty, drastycznie zmieniają układ sił społecznych.
Rozumiem. Kulturowy czynnik. A drugi?
Desperacja. W zachodnim świecie nasza zależność od jakiejś interwencji metafizycznej jest znikoma, no bo mamy wyrafinowane ojomy i neurochirurgię. W miejscach bez tego sprzętu ludziom zostaje tylko modlitwa. Przykład z Indonezji. Mężczyzna z niemal całkowicie odciętą głową, którego poskładali w fatalnych warunkach bez sprzętu. Albo chłopiec z Mumbai, wyłowiony z dna basenu. Ostateczna desperacja.
Wiesz co, po prześmiekieniu tego całego materiału, wnioski są naprawdę głębokie. Z jednej strony starożytne teksty Ewangelii to nie są po prostu jakieś tam wymyślone mity, bo mają twardą, lingwistyczną i historyczną strukturę. Z drugiej strony opisywane tam zjawiska fizyczne nie są tylko echem przeszłości, bo mają setki mierzalnych odpowiedników dzisiaj, w szpitalach. I to niezależnie, czy mowa o środowiskach katolickich, baptystycznych, czy tych mocno kładących nacisk na cuda, no wiesz, pentekostalnych.
I to wyzwanie rzucone przed nami czytelnikami. Żyjemy w szumie cyfrowym. Najłatwiej odrzucić takie anomalie i powiedzieć, że to zbieg okoliczności albo anegdota. Kiner zmusza nas do sprawdzenia naszych własnych filtrów. Ile dokładnie dowodów klinicznych potrzeba? Ilu opinii biegłych, żeby nauka dostrzegła w tym coś więcej niż tylko błąd pomiaru?
I na koniec zostawia nas to z pytaniem, które może nie pada tam dosłownie w raportach, ale jakoś wisi w powietrzu. Skoro rejestrujemy te mierzalne fizyczne anomalie, odrost tkanek, wybudzenia po zgonie i to najczęściej na styku głębokiej, szczerej modlitwy,
tak,
to czy jest w ogóle możliwe, że ten akt zbiorowej wiary to coś więcej niż tylko czynnik psychologiczny, że może to jest potężny, jeszcze zupełnie przez nas niezbadany mechanizm oddziaływania na fizyczną strukturę komórek organizmów? Myślę, że zostawimy z tym pytaniem naszą publiczność do własnych poszukiwań. Dzięki wielkie.
Dziękuję.